To rozważanie zatytułowałem Cierpi kto między wami, niech się modli. Cierpi kto między wami, niech się modli. Myślę, że mieliśmy okazję rozmawiać z człowiekiem, który cierpi, który przepełniony jest bólem. Ludzie z powodu cierpienia są gotowi do najbardziej radykalnych kroków. Ludzie, którzy cierpią, gotowi są odebrać sobie życie. Ludzie, którzy cierpią, potrafią mówić słowa, które ranią jak wystrzelone w dowolnym kierunku pociski z jakiegoś karabinu. W tym swoim zranieniu potrafią wypowiadać takie naprawdę trudne słowa. Cierpienie to bardzo rozległy temat i kiedy studiujemy Księgę Joba, to na pewno jest tam dużo o cierpieniu. I możemy tak bardzo naocznie zobaczyć Joba, który cierpi. Zanim rozważymy ten fragment, chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie kilka istotnych faktów z naszych dotychczasowych rozważań, które nas wprowadzą. Naprawdę dosłownie kilka podstawowych myśli. Job jako prawdziwie pobożny człowiek doświadczył niewyobrażalnej tragedii. Jednego dnia przyszło czterech posłańców i przyniosło mu wieść. Straciłeś wszystko ze swojego dobytku oraz straciłeś wszystkie swoje dzieci, a było ich 10. Niewyobrażalna tragedia i niewyobrażalne cierpienie człowieka pobożnego. W czasach Hioba obowiązywała zasada, którą nazwaliśmy, ona jest nazwana zasadą odpłaty. Wierzono, że Bóg błogosławi człowiekowi pobożnemu i jemu się wiedzie, i że Bóg karze człowieka grzesznego i ten doświadcza nieszczęścia. Dlatego też przyjaciele Hioba, którzy przyszli po to, by go pocieszać, w końcu stali się jego oskarżycielami, bo mówili mu: Hiobie, to, co się stało, dowodzi, że jesteś obłudnikiem. Prawdziwie pobożnym człowiekiem to ty nie byłeś, a właśnie dopadła cię Boża sprawiedliwość. Job więc cierpi dlatego, że stracił wszystko, dlatego, że stracił swoje ukochane dzieci, o które się tak troszczył, a teraz jeszcze chcą mu odebrać ostatnią rzecz, że jest człowiekiem pobożnym i sprawiedliwym. Job walczy o tę ostatnią rzecz, którą jeszcze ma i nie godzi się na to, by go tego pozbawiono. To jest ostatnia rzecz, którą jeszcze ma. I dlatego czytamy pierwszych 6 wersetów rozdziału 27. Potem Job ciągnął dalej swoją rzecz, mówiąc: jako żyje Bóg, który mnie pozbawił prawa i wszechmocny, który moją duszę napoił goryczą, zaiste, póki staje tchu we mnie i tchnienia Bożego w moich nozdrzach, a moje wargi nie będą mówiły niegodziwości i mój język nie będzie wypowiadał fałszu, nie daj Boże, bym wam przyznał słuszność. Mojej niewinności będę bronił aż do śmierci. Podtrzymuję moją sprawiedliwość, nie puszczę jej. Moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. I gdybyśmy przyjrzeli się tym słowom, to zobaczymy, czy w ogóle Księga Joba jest tak napisana, jakby się toczyła rozprawa sądowa. Szatan z Bogiem, tak jakby na sali sądowej, oraz przyjaciele Joba, którzy okazali się zawodni jak ten śnieg, który stopniał. Oni występują w roli, szatan i ci przyjaciele występują w roli kogo? Oskarżyciela, prokuratora. I według Joba nawet Bóg w takiej roli występuje, chociaż wiemy, że to prawdą nie jest. I tutaj te pierwsze wersety właśnie, które tutaj czytamy, One są przysięgą, którą Job składa. I to jest, kiedy człowiek niewinny nie był w stanie udowodnić swojej niewinności, to był taki zwyczaj, że mógł złożyć przysięgę. I to był już taki akt desperacki, po którym oddawano sprawę Bogu, by on zdecydował, kto tu jest winny. Tak? Jeżeli na przykład posądzono kogoś o to, że zawłaszczył czyjeś mienie, a on nie był w stanie udowodnić, że tego nie zrobił, no to mógł zrobić jeszcze jedną rzecz, złożyć przysięgę. To też był jakiś dowód jego niewinności, oddając się w ten sposób Bogu, żeby to Bóg zdecydował. I widzimy, że Job składa taką przysięgę. Nie będę mówił niegodziwości, nie będę wypowiadał fałszu i potem zaraz dodaje, jestem niewinny i nikt mi tego nie odbierze. Po prostu. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jakim miejscu jest Job. Już wszystko zawiodło. Już nikt nie wierzy w jego niewinność. Job nawet myśli, że Bóg jest przeciwko niemu. Więc on chwyta się takiego właśnie desperackiego czynu. Przysięgam. I to też było jakaś kategoria sprawiedliwości, czy właśnie jakiegoś dowodu, forma. No właśnie, ale tutaj się pojawia pytanie, czy Job w tej swojej obronie nie zapędził się za daleko? I to jest ważne pytanie, bo my czasami, gdy jesteśmy zranieni, potrafimy nie tylko ludziom, ale Bogu tyle zarzucić. Prawda? Że jak, Boże, mogłeś? Dlaczego mnie to spotyka? Albo czy zapomniałeś o mnie? A Job tutaj mówi rzeczy o wiele bardziej poważniejsze. Job mówi, że Bóg pozbawił go prawa do obrony. Bóg pozbawił go prawa do procesu uczciwego. I co więcej mówi, napoił mnie goryczą, duszę moją. A więc zarzuca Bogu nieuczciwy proces. No to, że on walczy z tymi przyjaciółmi, którzy tak naprawdę okazali się zawodni, to jest jedna rzecz. Ale on tutaj już Bogu Wszechmocnemu, El Shaddai, zarzuca niesprawiedliwość. I myślę, że człowiek zraniony, człowiek cierpiący, jeżeli nie wie, co robić w cierpieniu, może poddać się temu smutkowi, temu cierpieniu, może powiedzieć rzeczy, których nie powinien mówić. Job nie powinien był tych rzeczy mówić, my to zobaczymy później. Przekroczył jednak pewną barierę, przekroczył ją. Bo w walce o swoje dobre imię nadszarpnął dobre imię Boga. A Bóg jest jedynym, pewnym punktem odniesienia w tym wszechświecie. Ludzie się zmieniają, sytuacje się zmieniają. Różne rzeczy mogą być względne. Przyjaciel może się od nas odwrócić, ale Bóg, Bóg Wszechmocny, nie jest Bogiem, który w sposób próżny korzysta ze swojej mocy, wszechmocy. On jest tym święty, jest tym czysty, jest tym sprawiedliwy. Kiedy cierpisz, najlepiej mów jak najmniej z tego wniosek. Powiedzieliśmy sobie parę kazań wstecz, to już było dawno, że człowiek w takim pierwszym zranieniu potrafi mówić pewne rzeczy i powinniśmy mu pozwolić, tak? Niech się wypłacze, niech powie, ale w pewnym momencie należy po prostu przerwać ten strumień. Tak? Job przekroczył pewną barierę. I tutaj ten rozdział to jest takie apogeum cierpienia i bólu Joba. Może możemy się coś na podstawie tego nauczyć. Takiej krzywdy, w którym Job niczym ranne zwierzę gryzie wszystkich po prostu. I tych, którzy mu zawinili, no i robi krzywdę nawet temu, który jest z niego dumny. Mówi, to mój wierny sługa, Job. I dlatego kolejne słowa, bibliści to nie wiedzą, co z nimi zrobić. Najlepiej by powiedzieli, że to są słowa Sofara albo innych przyjaciół Joba, bo one tutaj nie pasują im do tego, co mówił do tej pory Job. Bo Job mówił, że człowiek bezbożny może doświadczać Bożej dobroci. Udowadniał, że Bóg nawet potrafi podnieść bezbożnego złoża, dodać mu sił, kiedy już wszyscy uważali, że sprawiedliwie by było, gdyby umarł. I tu nagle Job wydaje się mówić coś zupełnie odwrotnego. Dlatego każdy z nas powinien rozważyć, co to jest. Ja myślę, że to jest ironia Joba na temat mądrości jego przyjaciół. On mówi, zobaczcie, jaka jest wasza mądrość, co ona tutaj udowadnia. Od wersetu 7. Niech tak się wiedzie mojemu wrogowi jak bezbożnikowi, a mojemu przeciwnikowi jak złoczyńcy. Bo jakąż nadzieję ma niegodziwiec, gdy skończy, gdy Bóg zażąda jego duszy. Czy usłyszy Bóg jego wołanie, gdy go nawiedzi niedola? Czy może spokojnie polegać na wszechmocnym, wzywać Boga w każdym czasie? Pouczę was o działaniu Boga. Nie zataję tego, co zamyśla wszechmocny. Wszak wy wszyscy widzieliście to. Dlaczego więc pleciecie takie niedorzeczności? Taki los przeznacza Bóg człowiekowi bezbożnemu. Takie jest dziedzictwo niegodziwców, które odbierają od wszechmocnego. Gdy jego dzieci podrosną, pójdą pod miecz, jego latorośle nie nasycą się chlebem, ci, co pozostaną po nim, będą pochowani w czasie zarazy, a wdowy po nich nie będą ich opłakiwały. Choćby nagromadził srebra jak prochu, a przygotował kupę szat jak gliny, on je przygotuje, lecz przyodzieje je sprawiedliwa, srebro posiądzie nabożny. Wybudował swój dom jak pająk, niby chatkę, jaką postawił sobie stróż. Kładzie się na spoczynek jako bogaty, lecz tego już nie powtórzy. Gdy otworzy oczy, nic już nie ma. Strachy dosięgną go w dzień biały, a w nocy porwie go burza. Wiatr wschodni uniesie go i musi iść. Porwie go z jego miejsca zamieszkania. Rzuca tym w niego bez litości i on musi szybko uciekać przed jego mocą. Oklaskuje się jego upadek, wygwizduje się go z jego miejsca. Brawo, przyjaciele. Dziękuję. Oto wasza mądrość. Bo Job mówi, no po prostu, to jestem ja. To moje życie. Wszystkie moje dzieci zginęły. Mój majątek został rozszabrowany. Ja schodzę do grobu. I według was to jest dowód na moją bezbożność. Drodzy, niech nie wyciągajmy wniosków z czyjegoś nieszczęścia. Jak komuś się nieszczęści, Bóg go pokarał. To nie jest mądrość. I to nie jest Boża mądrość. Można pochopnie ocenić i skrzywdzić kogoś. Pamiętam, jak dziś była jedna z konferencji w Radości, i wszyscy się już tam zjechaliśmy i nie dojechał jeszcze jeden brat, a potem dojechał i okazało się, że miał wypadek, czołowe zderzenie. Przeżył, ale miał uszkodzoną nogę. Ale właściwie z tego wypadku nie powinien był wyjść żywo. Jak myślicie, jaki był pierwszy komentarz? Bóg go pokarał. Naprawdę nie wyciągajmy takich wniosków z tego, co się dzieje. A co róbmy? Zaraz zobaczymy dalej ze Słowa Bożego. No i właśnie Job w swoim cierpieniu, on potrzebował podniesienia. On potrzebował jakiejś zachęty, potrzebował jakiegoś współczucia. Tymczasem z tym, co przyszli jego przyjaciele, to było powiedzenie mu, jesteś winny, człowieku. Jesteś bezbożnikiem, pokutuj. I dlatego 28 rozdział poświęcony jest mądrości. I tam mamy obraz człowieka, który przekopał całą ziemię. Kopie głęboko w ziemi, wydobywa złoto, szafiry, rudy z tej ziemi. A więc potrafi odnaleźć różne rzeczy, ale pada pytanie Joba, tylko gdzie można znaleźć mądrość? Przeczytajmy. Tak, są kopalnie srebra, miejsca, gdzie się płucze złoto. Żelazo wydobywa się z ziemi, miedź wytapia się z rudy. Położono kres ciemności, bada się rudę aż do najdalszych zakątków ciemności i mroku. Kopią szyby w dolinie, z dala od osiedli, zapomniani przez przychodniów, bez oparcia dla nóg wiszą, kołyszą się. Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana, jakby przez ogień. Jej kamienie zawierają szafiry, ma też w nich ziarenka złota. Ścieżki do niej nie zna sęp i nie wypatrzyło jej oko sokoła. Nie kroczą po niej dzikie zwierzęta, nie stąpa po niej lew. Po krzemień człowiek wyciąga rękę, wywraca góry od podstaw, w skałach wykuwa sztolnie, a jego oko dostrzega wszystko, co cenne. Nakłada pęta na rzeki, aby nie przeciekały. Wywodzi na światło to, co skryte. Lecz gdzie można znaleźć mądrość? Tak jakby Job mówi, czy jest ktoś mądry, kto by mi powiedział, co się ze mną dzieje? Pomógł mi zrozumieć? Bo widzicie, Słowo Boże też nas uczy tutaj. Mądrość to nie tyle wzniosłe prawdy teologiczne. Mądrość to umiejętność wykorzystania tego, co mówi Słowo Boże, w prosty sposób w życiu codziennym. To jest mądrość. By tę biblijną wiedzę umieć zastosować w życiu na co dzień, w swoim własnym i tych, którzy potrzebują, którzy są wokół nas. Słuchajcie, ile wart jest chrześcijanin, który potrafi cytować wersety na pamięć, a kiedy ktoś do niego przyjdzie, powie, słuchaj, przeżywam coś takiego, co mam robić? Czy ta nasza wiedza jest w ogóle na coś przydatna? Czy jest mądrością, która daje prostaczkowi mądrości, tak, w życiu, by iść? No dobra, ale czytajmy dalej. Człowiek nie zna drogi do niej. Nie można jej znaleźć w krainie żyjących. Otchłań mówi, nie ma jej we mnie. Może powiada, u mnie też nie. Nie można jej dostać za szczere złoto, ani nie można nabyć jej na wagę srebra. A to oznacza, że Job rozróżnia wykształcenie, za które można zapłacić, i mądrość, której on teraz tak bardzo pilnie potrzebuje, by wiedzieć, co robić. Prawda? Nie można za nią zapłacić złotem Ofiru, ani drogocennym onyksem lub szafirem. Nie dorówna jej ani złoto, ani szkło. Nie można jej zamienić na kosztowności szczerozłote. Perły, kryształy nie wchodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły. Nie dorówna jej topaz etiopski. Nawet na wagę szczerego złota nie idzie. Skąd więc bierze się mądrość i gdzie jest miejsce rozumu? Powiedzcie mi, skoro już nie chcecie mi pomóc, to przynajmniej powiedzcie, dokąd ja mam iść, by uzyskać odpowiedź. I on już o tym mówił raz, nie wiem, czy pamiętacie. Jakbyście mi powiedzieli, gdzie jest Boży Trybunał, to ja pójdę, aby przedstawić swoją sprawę, prawda? Zakryta jest przed oczyma wszystkich żyjących, zatajona przed ptactwem niebieskim. Otchłań i śmierć mówią, słyszałyśmy wieść o niej na własne uszy. Bóg wie o drodze do niej, tylko On zna jej siedzibę. Tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Gdy nadawał wiatrowi wagę, mierzył pojemność wód, gdy deszczowi wyznaczał prawo i szlak dla błyskawicy, wtedy ją widział i zgłębił, ustalił i wypróbował. I rzekł do człowieka, oto bojaźń pańska, ona jest mądrością. a unikanie złego rozumem. Tylko Bóg zna drogę. Tylko Bóg może pokazać człowiekowi, wskazać, jak do niej dojść. Czyli mówiliśmy o tym, Bóg ją rozdaje. Temu, kto pragnie, temu, kto zabiega, temu, kto woła. Ale zobaczcie, Job ostatnimi słowami uderza w siebie, bo jemu tej bojaźni zwyczajnie zabrakło. Mimo, że to był ból, mimo, że to było cierpienie, zabrakło mu bojaźni pańskiej. Mijał grzech dalekim łukiem, ale w pewnym momencie, by bronić swego imienia, był gotowy zarzucić Bogu Wszechmocnemu, że odmawia mu prawa. Jakie zastosowanie z tego dzisiejszego słowa? Czy możemy czegoś się z niego nauczyć? Najbardziej pobożny człowiek, najbardziej sprawiedliwy, bogobojny człowiek, jeżeli podda się cierpieniu i bólowi, może powiedzieć rzeczy, których będzie później żałował. I tak jak czytaliśmy przed modlitwą, Jakub pisał o tym, że tyle uchybień niestety jest naszym udziałem, a największym jest co? Język. Dlatego, kiedy mówi na temat języka, mówi na temat tego, że można się zapędzić, mówi na temat tego, że można przeklinać ludzi, można w bólu wypowiedzieć różne rzeczy. Jakuba w 5 rozdziale mówi bardzo cenne zastosowanie dla nas do dzisiejszego rozważania. Jakie? 5 rozdział, 13 werset. Cierpi kto między wami? Niech się modli. Niech się modli. Tak, trzeba dać wyraz swojemu bólowi, temu smutkowi, temu cierpieniu. Ale Biblia mówi, cierpi kto między wami? Niech się modli. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim. A więc w cierpieniu nie bądź sam, ale też uważaj, kto w tym cierpieniu karmi cię i czym, tak jak Job powiedział. Czyimi wy posłańcami jesteście? Jaki to duch przez was przemawia? Niech przywoła starszych zboru, a starsi zboru to kto? To tacy Boży ludzie, wypróbowani na przestrzeni lat, mający opiekę nad innymi w zborze, których rozpoznajemy, darzymy autorytetem w naszym zborze, ponieważ widzimy ich wiarę na przestrzeni lat. I zobaczcie, co dalej jest napisane. A więc niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, Pan go podźwignie, jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie te grzechy jedni drugim, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. W dniu cierpienia trzeba wezwać ludzi, wiary, ludzi, którzy powiedzą nam prawdę o tym, jaki jest Bóg, bo nam trzeba przypomnieć w chwili cierpienia, że Bóg jest niezmienny, że Bóg jest taki sam. Jak to? Przecież Bóg posłał swojego Syna, aby cię uratował, aby cię zbawił, a ten Syn powiedział, że nie przyszedł sądzić świat, lecz przyszedł ten świat zbawić, więc dopóki nie nadszedł dzień sądu, On działa po to, aby zbawić ciebie i mnie. I potrzebna jest wiara w takiej chwili. Potrzebne jest, żeby przyszli bracia i siostry, modlili się o nas, rozmawiali z nami właśnie w taki sposób. I tutaj pytanie, czy my jesteśmy ludźmi, którzy potrafią podnieść innych? Przychodzimy, ktoś cierpi i mówimy jeszcze, a wiesz co, a ja jeszcze słyszałem, że tamten to mówił to i tamto. No. Czemu przychodzimy? Lub też, czy jesteśmy rzeczywiście przydatni, by modlić się z kimś w imieniu Pańskim, że czujemy, że Pan nas posyła, by podnieść tego brata, że czujemy, że tak to rozumiemy, że idziemy do niego, do brata, siostry, jakby w miejsce naszego Pana, by go podnieść. Więc się modlimy, Boże, co ja mogę mu powiedzieć? Boże, jakim ja mogę być dla niego doradcą? Boże, jak ja mogę mu współczuć? Jak ja mogę się z nim modlić, żeby on powstał? Jeżeli przychodzą do ciebie ludzie, gdy cierpisz, którzy jeszcze pogłębiają twój smutek, naucz się mówić dziękuję za to spotkanie i do widzenia. To prawda, że Boży ludzie przyjdą, jeżeli znają nas dobrze, znają nasze życie, znają trochę sytuację, mogą przyjść i powiedzieć, bracie, musisz pokutować. Tak też może być, że trzeba wyznać grzech. Bo czasami nie widzimy. I zobaczcie, zobaczymy przy kolejnym rozważaniu. Job nie widział, że przekroczył granicę. I dopiero przychodzi młody człowiek, młodszy od nich i mówi, no już nie mogę słuchać tego, co wy tutaj mówicie w ogóle. Jobie, jak mogłeś zarzucić Bogu takie rzeczy? Zgrzeszyłeś, Jobie. Cierpi kto między wami, niech się modli. W cierpieniu nie powinno się zbyt wielu słów wylewać. Lepiej płakać. Ale trzeba się modlić. To najlepiej nie samemu. Z bliskimi osobami, które podniosą mnie, które będą kierowały mój wzrok na Boga. Nieszczęściem Joba było to, że przyszło trzech przyjaciół, którzy, można powiedzieć, doprowadzili go do gniewu, do takiego wielkiego żalu, do takiego bólu. Po czym poznać mądrego człowieka? Ma bojaźń pańską i unika złego. Chciałbym na zakończenie przeczytać słowa z przypowieści Salomona, 19 rozdział, 19 werset. Kto wybucha wielkim gniewem, płaci grzywnę. A jeśli go zachowa, musi ją powtórzyć. Nawet jak cierpimy, nic nie usprawiedliwia naszych słów w pewnym momencie. I przyjdzie nam zapłacić grzywnę za to. Dlatego, gdy cierpisz, po prostu płacz, módl się z ludźmi wiary, ale nie pozwól, by cierpienie i ból poniosły cię i byś w swoim myśleniu się zapędził. Jest jeden pewny punkt odniesienia w tym wszechświecie, to jest Bóg Wszechmocny. On dał dowód swojej miłości do nas. A mimo tych dowodów i tego dowodu potrafimy Bogu tak wiele zarzucać. Ale On nie ma z tym nic wspólnego. O, Elifas. Zaraz upewnię się, żeby nie być gołosłownym. Elichu, on no właśnie, straciłem wątek, który chciałem powiedzieć. Tak też się zdarza. Ale to jest takie też zabawne, bo pewnego razu, jak mieliśmy nabożeństwo, chciałem coś powiedzieć właśnie i zapomniałem, ale podeszła do mnie siostra w Chrystusie i mówi do mnie, nie przejmuj się, widocznie nie miałeś tego mówić. Dobrze. Mam nadzieję, że nawet z tego trudnego fragmentu mogliśmy się czegoś nauczyć od Joba. Job będzie przepraszał Boga. Powie, pamiętacie, do tej pory znałem cię tylko ze słyszenia. A teraz po prostu znam Cię, bo Cię poznałem. Więc zachęcam, byśmy się teraz pomodlili.